własną przypowieść, własną historię, własną książkę. Na pielgrzymce dopisaliśmy kolejne piękne karty historii swojego życia. Po konferencji będę zachęcał, aby podeszły chętne osoby i opowiedziały, cóż takiego zapisały na kartach kolejnych dni pielgrzymowania. Jak oceniacie tegoroczną pielgrzymkę? Co dała, co przyniosła dla waszego życia? Czym chcielibyście się podzielić z innymi? Z jakimi motywacjami, postanowieniami wracamy do swoich środowisk, do swoich domów? Warto, abyśmy ubogacili się nawzajem, razem dzielnie znosiliśmy trudy drogi i warto, abyśmy pokazali, że jesteśmy wielcy, że zwycięzcy docieramy do tronu naszej matki. Słyszeliśmy po drodze różne konferencje dotyczące ważnych spraw, które pojawiają się w naszym życiu, czy też w życiu różnych osób żyjących przy nas. Niektóre tematy mocniej nami wstrząsnęły. Przy niektórych byliśmy zmęczeni, ale wszystkie te nauki, wszystkie dobre rady mają na celu pozostawienie w nas pewnych dobrych rad, cennych wskazówek, które pomogą nam godnie poukładać wszystkie sprawy w naszym życiu. Pomogą nam prezentować godną postawę w różnych sytuacjach. Dzisiaj potrzebni są ludzie, którzy wiedzą, czego należy się trzymać w życiu, którzy prezentują odważną, dzielną postawę, kiedy ktoś łamie jakieś zasady, kiedy gubi się, kiedy czeka na naszą konkretną pomoc, na nasze wsparcie. Mocno ładujemy się podczas pielgrzymki, uczymy się pięknych postaw, sami dzielnie znosimy trudy i w ten sposób przygotowujemy się do podjęcia w taki ważny sposób, poprawny, tych wszystkich zadań, które życie przed nami postawi. Mówiliśmy już w pierwszej konferencji o różnych świętych osobach, o naszych wzorcach do naśladowania. Przed nami ludzie też przeżywali swoje problemy, mieli swoje doświadczenia, cierpieli, radowali się, mieli pomysł na swoje życie. Warto wpatrywać się w przykład świętych osób, przynajmniej swoich patronów, swoich wzorców do naśladowania. Wtedy łatwiej będzie nam zrozumieć to wszystko, co dzieje się w naszym życiu i podobnie jak oni, mocniej opowiedzieć się po stronie Boga. Oni w tym znaleźli radość, cel i szczęście. I my też, pragnąc szczęścia, możemy pójść tą drogą, którą oni kroczyli. Nie jest łatwo zostać oficjalnie ogłoszonym, błogosławionym lub świętym. Kongregacja rzymska jest bowiem dość wymagająca w określaniu motywów świętości. Obowiązują procedury. Długo czekamy, aby błogosławionymi zostali ogłoszeni księża peltyńscy, którzy zginęli męczeńsko na początku II wojny światowej. Długo toczy się ich proces beatyfikacyjny i nie wiadomo, kiedy się skończy. W mojej parafii Stara Kiszewa mamy sługę Bożego, księdza Norberta Pelowskiego. Młody kapłan, który 100 lat temu w tej mojej parafii przyjmował pierwszą komunię świętą. A ochrzczony był w Pszczółkach, potem mieszkał w różnych miejscowościach w okolicy Starej Kiszewy. Jego dom rodzinny z pomnikiem jego znajduje się w Starych Polaszkach. Młody kapłan, palotyn, zakonnik, bardzo aktywny w życiu kapłańskim, społecznik. Kiedy wybuchła II wojna światowa, wspierał żołnierzy Armii Krajowej. Został aresztowany, więziony w słynnym więzieniu na Pawiaku w Warszawie, męczony, torturowany i w końcu zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Mimo tego, że tak jak inni był bity, głodował, chorował, to jednak służył swoją pomocą innym więźniom. Nadali mu przydomek Miłosierny Samarytanin. Pamiętają o nim palotyni, pamiętają o nim mieszkańcy Starej Kiszewy, innych okolicznych miejscowości i modlimy się, aby ten sługa Boży, kandydat na ołtarze z naszych stron dostąpił zaszczytu dołączenia do wspólnoty błogosławionych i świętych. Jego proces beatyfikacyjny w Polsce został już zamknięty razem z grupą zakonników, palotynów, którzy męczeńsko zginęli w czasie II wojny światowej. Dokumenty zostały wysłane do Watykanu i czekamy na ogłoszenie go błogosławionym. Będzie więc kolejny Kocierski błogosławiony. Nawet problemy z beatyfikacją były z księdzem Jerzym Popiełuszko. Czy uznać go za męczennika za wiarę, czy za męczennika za ojczyznę? Święty Jan Paweł II uczynił szczególny gest, który otworzył drogę do wszystkich beatyfikacji i kanonizacji, które odbywają się w poszerzonej formule, czyli oddaniu życia za drugiego człowieka, za wiarę. Jak wybuchł stan wojenny w Polsce w 1981 roku, to wśród różnych ludzi w Polsce, i świeckich, i duchownych, i biskupów, pojawiały się pomysły, jak ratować Polskę przed stanem wojennym. Wśród nich pojawiła się nawet prośba o znak, który dałby Jan Paweł II w Rzymie. Jaki znak dał Jan Paweł II? Kanonizację świętego Maksymiliana Kolbego, też męczennika z Oświęcimia. Przypomniał, że beatyfikacja świętego Maksymiliana odbywała się jako wyznawcy, więc do wyniesienia go na ołtarze potrzebowano cudu uznanego przez Kościół. I do kanonizacji też byłby potrzebny cud, ale Jan Paweł II przełamał tę tradycję. Uznał, że oddanie życia za człowieka w obozie oświęcimskim jest wystarczającym powodem do kanonizacji. Kanonizował go jako męczennika za drugiego człowieka. Męczennikami za drugiego człowieka była też rodzina Ulmów, która we wrześniu zostanie ogłoszona błogosławionymi. O tej rodzinie właśnie będzie ta dzisiejsza konferencja. Uroczystości bowiem niebawem i wszyscy powinniśmy zapoznać się z historią życia tej bohaterskiej rodziny, która dla nas może być wzorem i na życie spokojne, Boże, i na różne gwałtowne zjawiska wojenne i inne, które mogą się pojawić, gdzie pokazali, jak dochować wierności zasadom, które były treścią ich życia. Jak kochać Boga i ludzi. Chrystus Pan wzywa nas do bycia Jego uczniami i postępowania na drodze ku świętości. Wezwanie to skierowane jest do wszystkich wiernych. Pośród różnych dróg prowadzących do świętości w szczególny sposób wyróżnia się powołanie skierowane do małżonków i rodziców. Naśladując miłość Chrystusa do Kościoła, troszczą się oni o siebie nawzajem i o swoje dzieci. Kościół więc wskazuje na małżeństwa, które zmierzały do świętości przez sumienne wypełnianie swoich obowiązków. Są to święci z sąsiedztwa, którzy żyjąc w naszym otoczeniu są dla nas przykładem i pomocą. Szczególnym wzorem świętości realizowanej w życiu małżeńskim i rodzinnym są Józef i Wiktoria Ulmowie, którzy wraz z 7 dzieci oddali życie, ratując rodziny żydowskie w czasie II wojny światowej. Robili to w imię wierności Chrystusowi i zgodnie z przykazaniem miłości bliźniego. Ich heroiczna śmierć była zwieńczeniem ofiarnej miłości realizowanej dzień po dniu w zwyczajnych okolicznościach życia małżeńskiego i rodzinnego. Dnia 10 września bieżącego roku zostaną oni wyniesieni do chwały ołtarzy jako męczennicy. Będzie to beatyfikacja, jakiej jeszcze nie było w historii Kościoła. Konsultor dykasterii spraw kanonizacyjnych, ojciec François-Marie Letel, podkreśla: znaczenie i nowość tej beatyfikacji polega na tym, że łączy ona Józefa i Wiktorię ze wszystkimi ich małymi dziećmi, które zginęły wraz z nimi. Łącznie z tym jeszcze w łonie matki. Tak więc będzie to beatyfikacja bez precedensu, ponieważ po raz pierwszy cała rodzina zostanie wyniesiona na ołtarze. I pierwszy raz zostanie beatyfikowane dziecko jeszcze nienarodzone. Przygotowując się do uroczystości beatyfikacyjnej, pragniemy kontemplować ich świętość i zaczerpnąć z niej przykład dla współczesnych małżeństw i rodzin. Rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów mieszkała na początku XX wieku w Markowej na Podkarpaciu. Cieszyli się 7 dzieci. Józef jako głowa rodziny troskę o najbliższych łączył z ciężką pracą na roli. Był przy tym otwarty na rozwój i zdobywanie wiedzy. Mimo trudu, jaki wkładał prowadzenie gospodarstwa, potrafił znaleźć czas, aby oddawać się pasji fotografii, pszczelarstwu, hodowli jedwabników, introligatorstwu i sadownictwu. Sam skonstruował aparat fotograficzny i wiatrak, który służył do wytwarzania energii elektrycznej. Pasja do fotografii służyła Józefowi do utrwalania nie tylko życia najbliższych, ale również miejscowych wydarzeń, uroczystości kościelnych i rodzinnych. Inspirował innych nie tylko swoimi pasjami, ale ciągłą gotowością do pomocy i służenia radą. Wiktoria Ulma to wzorowa, kochająca żona i matka, dbająca o dobre i katolickie wychowanie dzieci. Pochodziła z domu, gdzie kierowano się zasadą, że żaden człowiek proszący o pomoc nie może zostać odprawiony bez pomocy. Zawsze była oparciem dla swojego męża, a w chwili próby, gdy przyszło im podjąć decyzję o przyjęciu pod swój dach zagrożonych śmiercią Żydów, dała świadectwo swojej miłości do innych. Starała się wprowadzać życzliwą i przyjazną atmosferę w domu, podkreślając, że rodzina powinna opierać się na wzajemnym szacunku, życzliwości i oddaniu. Józef i Wiktoria pobrali się 7 lipca 1935 roku w miejscowym kościele. Wkrótce rodzina zaczęła się powiększać. Urodziły się kolejno Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś i Marysia. A w chwili tragicznej śmierci Wiktoria była w stanie błogosławionym z kolejnym dzieckiem. Swoje małżeństwo Ulmowie traktowali jako wspólnotę ludzi darzących się zaufaniem, miłością oraz dążeniem do świętości poprzez wierne wykonywanie swoich codziennych obowiązków. W ich życiu realizowała się istota sakramentu małżeństwa, w którym sam Chrystus pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Żyli obietnicami złożonymi w dzień ślubu, realizując na co dzień przymierze wiernej miłości małżeńskiej. Jak stwierdził papież Franciszek podczas audiencji w dniu 28 listopada 2022 roku, rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów winna być przykładem wierności Bogu i Jego przykazaniom, miłości bliźniego oraz szacunku dla ludzkiej godności. Wpatrując się w przykład życia małżeńskiego Józefa i Wiktorii, warto postrzegać nasze domy jako miejsca, w których miłość Boża jest widzialna i osobista, gdzie przyjmuje postać konkretnych uczynków, a Chrystus jest obecny w codziennych cierpieniach, zmaganiach i radościach. Umacnia i ożywia miłość, królując swoją radością i pokojem. Podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, pisał Jan Paweł II. Józef i Wiktoria odczytali powołanie do szczególnego współuczestnictwa w twórczym dziele Boga, przekazując życie 7 dzieciom. Mimo trudnych warunków nie bali się przeciwności losu. Ufali Bożej opatrzności. Wierzyli, że Bóg, obdarzając życiem, daje jednocześnie siłę, aby w pełni zrealizować powołanie do rodzicielstwa. Byli zatroskani o dobre wychowanie swoich dzieci w oparciu o wartości ewangeliczne. Prowadzili oni życie wiary pod własnym dachem. Przekazywali dzieciom żywą wiarę poprzez przykład życia i naukę modlitwy. Dzieci uczyły się rozmawiać z Bogiem, widząc, jak czynili to rodzice. W modlitwie rodzinnej odnajdywali umocnienie do ponoszenia codziennych ofiar i świadczenia o Chrystusie. W Ulmowie uczyli swe dzieci okazywania Bogu czci zarówno w kościele, jak i w domu rodzinnym. Wprowadzali przeżywanie mszy świętej, jak i praktykowanie miłości bliźniego. Wiktoria, jako kochająca matka, poświęcała czas swoim dzieciom, pomagając im w nauce, dbając o ich wychowanie i wykształcenie. Z przekazów świadków wiemy, że uczyła dzieci prac domowych oraz porządkowych w domu i otoczeniu, opieki nad młodszym rodzeństwem i wzajemnej troski o siebie. Cieszyła ją atmosfera miłości, pracy, zabawy, spacerów, jak i modlitwy. Natomiast Józef uczył swoje dzieci pracy w gospodarstwie i w sadzie, odpowiadał na ich liczne pytania. Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu, mówiła matka Teresa z Kalkuty. Ale się tam nie kończy. Powinna ona promieniować na innych. Życie czcigodnych sług Bożych, Józefa i Wiktorii, składało się z niezliczonych ofiar i uczynków miłości dnia codziennego. Owocem przyjęcia tego stylu życia stała się heroiczna decyzja pomocy skazanym na zagładę Żydom. Nie była ona pochopna, lecz wynikająca z lektury Słowa Bożego, które kształtowało ich serca i umysły, a tym samym postawę wobec bliźniego. Biblia była dla nich autentyczną księgą życia, co potwierdzają podkreślone fragmenty Ewangelii, szczególnie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ulmowie, starając się żyć jak Chrystus, realizując na co dzień przykazanie miłości, byli gotowi oddać swoje życie za bliźnich. Józef i Wiktoria zdecydowali się przyjąć 8 Żydów, mimo groźby kary śmierci ze strony Niemców, za pomoc w ich ukrywaniu. Na strychu ich niewielkiego domu schroniły się 3 rodziny Goldmanów, Grünfeldów i Widnerów. Przez wiele miesięcy zapewniali im dach nad głową oraz wyżywienie, co w czasie wojny było nie lada wyzwaniem. Ich pełna ofiarności postawa miała swój tragiczny finał 24 marca 1944 roku. Wtedy do ich domu wtargnęli niemieccy naziści, którzy w okrutny sposób rozstrzelali ukrywanych Żydów, a następnie na oczach dzieci zamordowano Józefa i Wiktorię. Dopełnieniem tragedii było zabicie dzieci. Józef i Wiktoria Ulmowie, mając absolutną świadomość ryzyka, poświęcili życie, aby ratować Żydów będących w potrzebie. Ich heroiczna postawa jest świadectwem tego, że miłość jest mocniejsza niż śmierć. W oczekiwaniu na beatyfikację wpatrujemy się w przykład jakże niezwykłej rodziny, która osiągała świętość w zwyczajnych okolicznościach życia. Jest ona inspiracją dla współczesnych małżeństw i rodzin. Józef i Wiktoria Ulmowie ukazują przede wszystkim piękno i wartość małżeństwa opartego na Chrystusie, gdzie Boża łaska jest fundamentem wszystkiego. Ich miłość realizowana w codzienności może również motywować do otwartości na życie oraz do wzięcia odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia. Heroiczna postawa miłości wobec bliźnich powinna pobudzać nas do życia nie tyle dla własnej wygody czy chęci posiadania, ale do życia będącego darem siebie dla innych. Przygotowując się do uroczystego wyniesienia na ołtarze męczenników z Markowej, chcielibyśmy zatem lepiej poznać ich rodzinę, która nie zawahała się otworzyć swoich serc dla ludzi będących w potrzebie. Dzieje rodziny Ulmów apelują do sumień nie tylko katolików, nie tylko chrześcijan, nawet nie tylko ludzi wierzących. Należy rozmawiać w kontekście ich czynu o humanizmie, heroizmie, zbrodni i karze, a raczej chciałoby się powiedzieć zbrodni bez kary. W 1995 roku Józef i Wiktoria Ulmowie zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Proces beatyfikacyjny rodziny na etapie diecezjalnym zakończył się w 2008 roku. 17 grudnia ubiegłego roku papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie rodziny Ulmów. Ich beatyfikacja odbędzie się 10 września w Markowej. A więc niebawem w Polsce przeżywać będziemy wielką uroczystość i ta rodzina Ulmów, o której słyszeliśmy, dostąpi godności bycia błogosławionymi, pewnymi wzorami do naśladowania dla innych, wzorami postawy chrześcijańskiej, patriotycznej, wzorami ludzi, którzy kochają innych, otwierają się na innych i są wierni zasadom, które głoszą przez całe życie, według których żyją. podczas pielgrzymki mieliśmy okazję posłuchać o różnych świętych. Także przypominaliśmy sobie dzielnie walczących młodych Polaków w czasie Powstania Warszawskiego, czy też ofiary kaźni hitlerowców, kiedy przechodziliśmy obok obozu koncentracyjnego w Chełmie nad Nerem. Teraz, kiedy żyjemy w Polsce wolnej, powinniśmy przygotować się do różnych skrajnych uwarunkowań, które mogą pojawić się w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, abyśmy wiedzieli, kiedy te trudności mocne pojawią się, jakiej wartości mamy się trzymać, jakie postawy powinniśmy prezentować. Podczas drogi pielgrzymkowej także przeżywamy wiele ekstremalnych sytuacji. Dziwimy się, w jaki sposób reaguje nasze ciało, które dotykane jest różnymi dolegliwościami fizycznymi. Podziwiamy wielu, którzy nie poddawali się, twardo szli mimo tych obciążeń fizycznych. Uczymy się otwartości na siostry, braci idących obok. Wspieramy się nawzajem i dobrym słowem, i uśmiechem, i gestem. Jesteśmy podbudowani przykładem wielu naszych dobrodziejów, którzy na różne sposoby wspierają naszą wędrówkę. I już przed pielgrzymką, i w czasie pielgrzymki. Chcemy dziękować tym, którzy umacniają nas duchowo, pamiętając o nas w swoich modlitwach. Chcemy dziękować tym, którzy wspierają nas materialnie, którzy podejmują nas w naszych domach, otwierają przed nami drzwi serca i umacniają nas na tej wędrówce. Podczas tej pielgrzymki zapisaliśmy i jeszcze do jutra będziemy zapisywać kolejne karty historii własnego życia. Będziemy pisać kolejną przypowieść. Z tych przypowieści, które przedstawił Chrystus, zawsze jakaś pozytywna, piękna nauka płynie. Niech też z przypowieści, z historii naszego życia popłynie też piękno, które nas doprowadzi do szczęścia wiecznego. Piękno, które innych przyciągnie do Boga. Amen.